Jestem Jezusem Chrystusem. A przynajmniej tak brzmi tytuł gry, którą będę dziś omawiać. I Am Jesus Christ to w największym skrócie symulator bycia Jezusem. To właśnie z perspektywy słynnego Galilejczyka dzieje się cała akcja gry, która interesująco łączy w sobie elementy gry RPG, akcji i horroru psychologicznego. Co prawda robi to dość kiepsko, ale wciąż uważam, że to przypadek warty bliższego przyjrzenia się. A w zrozumieniu I Am Jesus Christ pomoże nam zarówno filozofia, jak i teologia. Zapraszam. Najpierw zaadresujmy słonia w pokoju, czy właściwie całe ich stado, bo omawiana dziś gra ewidentnie nie należy do zbyt udanych. Całość zaczyna się od stworzenia świata i szybkiej powtórki Księgi Rodzaju, a potem już szybko przechodzi do historii Jezusa. Wszystko zaczyna się od jego snu z udziałem anioła w domu rodzinnym jeszcze zanim został ogłoszony Mesjaszem. I tu pojawia się już pierwszy zgrzyt. Nie znalazłem w Nowym Testamencie żadnej informacji o tym, żeby Jezus miał jakiekolwiek sny. Jasne, sny jako takie się w Biblii pojawiają i miewali je chociażby Józef czy żona Piłata. Ale według mojej najlepszej wiedzy Jezus snów nie miał, a przynajmniej nie zostały one zapisane w Biblii. Aniołowie co prawda objawiali się Jezusowi, ale na jawie i znacznie później, a tymczasem znajdujemy się na początku tej historii. Gra zadziwiająco często pozwala sobie na takie nieścisłości względem materiału źródłowego, z czym osobiście nie miałbym większego problemu, gdyby w którymkolwiek momencie twórcy zaznaczyli, że nie mamy do czynienia z dosłownym retellingiem. Tymczasem jednak gra komunikuje coś odwrotnego, przez chociażby przerywniki filmowe albo wstawki bezpośrednio z Biblii. Mamy tu więc do czynienia z niekonsekwencją. Zadziwiająca jest również decyzja o przeniesieniu do gry mechanik z dużych, pierwszoosobowych RPGów. Twórcy chcieli chyba, żeby całość wyglądała jak kolejna część The Elder Scrolls i rzeczywiście jak się tak przymruży jedno oko, a drugie zamknie i stanie na głowie, to można się pomylić. Dobra, dość tych uszczypliwości, ale prawdą pozostaje, że mechaniki te przeniesiono dość marnie i tak naprawdę niepotrzebnie. Ot mamy chociażby zalążek drzewek dialogowych, choć w rozmowach prawie zawsze jest tylko jedna słuszna opcja do kliknięcia. Niby można dowolnie zwiedzać obszar Galilei i Judei, ale nie ma to większego sensu, bo świat gry jest pustą makietą pozbawioną jakichkolwiek zdarzeń losowych czy ciekawych punktów geograficznych. W takim Skyrim za każdym pagórkiem czeka jakiś dungeon, przeciwnik czy po prostu coś ciekawego. W I Am Jesus Christ wchodzimy do dungeonu tylko raz i chyba wszyscy wiemy, jak to się kończy.
O kurwa, Jezus.
Zwiedzanie świata gry nie ma sensu, bo nic na gracza tu nie czeka. Co prawda, są misje poboczne, ale ich wykonanie kompletnie nic nie daje, poza jednym konkretnym momentem, kiedy Jezus musi zebrać odpowiednią liczbę wiernych, by kontynuować przygodę. Zresztą misje w większości polegają na udaniu się w dane miejsce, pogadaniu z postaciami niezależnymi i ewentualnie ukończeniu jednej z kilku nieangażujących minigier. Na przykład, gdy szatan kusi Jezusa na pustyni, co moim zdaniem jest jednym z ciekawszych fragmentów Biblii, gra przedstawia to w formie minigierki wprowadzenie pionka po ścieżce, uciekając przed ogniem. I ta minigra, jak pozostałe trzy obecne w grze, powracają non-stop przez całą grę aż do jej końca. Na tym etapie chyba już widać, że w tworzenie gry nie włożono zbyt wiele wysiłku, więc nie powinno was zdziwić, że gra korzysta z AI. Zamiast aktorów głos podkłada więc lektor z AI, co sprawia, że każdy kolejny dialog staje się nudny i monotonny. Do tego polskie napisy kilkukrotnie rozjeżdżają się z tym, co jest mówione i w ogóle całość tekstów sprawia wrażenie wygenerowanych. I choć nie jestem w stanie tego dosadnie udowodnić, bo żeby to zrobić musiałbym mieć wgląd w proces tworzenia gry, to już przez same dialogi trudno jest zaufać mi twórcom. To wszystko składa się na obraz gry po prostu nieudanej, o której najlepiej jak najszybciej zapomnieć. Ale zanim odpiszemy tę grę jako kolejnego krapa, jest to coś, co nie daje mi spokoju. Czy gra przypadkiem nie stanowi profanacji wobec wiary chrześcijańskiej? Cóż, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw ustalić, czym profanacja w ogóle jest. Był kiedyś taki czas, kiedy zainteresowanie naukowe wobec religii ograniczało się do wiar monoteistycznych, a przede wszystkim do chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Dopiero rozkwit antropologii jako samodzielnej kategorii nauki i poszerzenie obszaru badań na inne kultury wzbudziły potrzebę stworzenia terminu, który jakoś spajałby całość ludzkich doświadczeń religijnych. Tak narodził się podział na sakrum i profanum, który wdarł się do potocznego języka już wiele lat temu, a jego korzeni należy szukać m.in. w pracach Williama Robertsa Smitha i Emile Durkheima. Sakrum to poczucie świętości, to co otacza kult i oddziela go od codzienności. Profanum zaś to właśnie ta codzienność, obszar zwykłego życia. I właśnie naruszenie tej granicy, sprowadzenie tego co święte do użytku niesakralnego, nazywamy profanacją. Zdecydowaną profanacją byłoby na przykład namalowanie obrazoburczych grafik na grobach cmentarza. Pomiędzy strefami sakrum i profanum niektórzy badacze wyznaczają także granice w postaci tabu, które odnosi się do niebezpieczeństwa obcowania ze świętością w nieodpowiedni sposób. W istocie na przestrzeni wieków obcowanie z sakrum odbywało się z reguły na ściśle określonych warunkach. W świątyniach, takich jak kościoły czy meczety, podczas obrzędów, takich jak msza czy modlitwa, oraz w obecności duchownych czy szamanów. Oczywiście były od tego ustępstwa, ale faktem jest, że ten specyficzny podział na sfery sakrum i profanum, które chroniło tabu, pozostawał widoczny w życiu religijnym wielu kultur i nie należało tego podziału naruszać pod groźbą na przykład sprowadzenia na siebie boskiego gniewu. I patrząc na I Am Jesus Christ, można odnieść wrażenie, że spotykamy się właśnie z profanacją. Wprawdzie gra nie używa stricte przedmiotów należących do kultu, ale posługuje się kultycznymi symbolami, na przykład krzyżem. Nie jest znany mi żaden precedens, który ustanawiałby stosunek Kościoła do gier religijnych, jednak czy skomercjalizowanie dość płytkiej interpretacji Biblii nie powinno się uznawać za profanację? Cóż, i tak, i nie. Na pewno każdy z Was kojarzy plastikowe figurki religijne czy inne kiczowate dewocjonalia. To popularne ozdoby w wielu domach, jednak Kościół katolicki nie karze producentów nawet najbardziej słabych jakościowo przedmiotów. Reprodukcję Maryi Częstochowskiej, figurkę Jezusa na krzyżu czy wizerunek świętego na kartce może kupić każdy, co mnie jako osobę niewierzącą zawsze trochę dziwiło. Trzeba jednak pamiętać, że sakrum i profanum to kategorie naukowe, które opisują rzeczywistość w danym punkcie czasu i nie są odporne na zmiany kulturowe. Kapitalistyczna rzeczywistość urynkowiła kult religijny, który dla wielu przestał być już mistycznym doświadczeniem, a stał się bliższy filozofii self-help. Kołakowski pisał, że chrześcijanin, który odrzuca instytucje kościoła, jest człowiekiem moralnie wolnym, ale staje naprzeciwko świata zupełnie samotnie, a jednocześnie ma wobec tego świata moralne obowiązki. Mimo swojej samotności musi działać w świecie, który ciągle testuje jego moralność. Jeżeli nie ma kościoła, to nie ma kościelnych dogmatów, a wiara staje się bardziej jednostkowa i relatywna. Zatem trudno spojrzeć na I Am Jesus Christ i powiedzieć to profanacja, skoro samo poczucie świętości jest dziś kwestią jednostkową i niechronioną przez tabu. Pewną wskazówką w tej debacie mogłoby być prawo. Zarówno jednak prawo cywilne, jak i kościelne nie przynoszą jasnych odpowiedzi. Artykuł 196 Kodeksu Karnego mówi: kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jednakże w grze nie mamy tak naprawdę do czynienia z parodią ani jakąkolwiek formą znieważania czci religijnej. Jasne, gra jest słaba i przedstawia bardzo luźną interpretację Biblii, jednak to chyba za mało, żeby uznać, że doszło tu do przestępstwa. Prawo kościelne natomiast dotyczy głównie fizycznych przedmiotów, zaś na przykład parodiowanie mszy niekoniecznie musi być uznane za profanację. Jest to o tyle ważne, że w przypadku gry mówimy o produkcie cyfrowym. Nie ma tu mowy o słowie pisanym ani wypowiedzianym, a raczej o kodzie i nietrafionych decyzjach projektowych. Rzecz robi się jednak ciekawsza, gdy wrócimy do wątku korzystania ze sztucznej inteligencji. Wiele treści w grze nie są bezpośrednim aktem działania człowieka, tylko są wygenerowane przez model językowy. To z kolei budzi pytanie o intencje. W chrześcijaństwie zupełnie naturalne jest przecież głoszenie wiary różnymi metodami, Jednak trudno uwierzyć twórcom, że nie chcieli po prostu skapitalizować najpopularniejszej religii na świecie. Prawdopodobnie chcieli, ale odzywa się tu jeszcze jeden głos. Ludzie mogą tworzyć z pewną intencją, na przykład z intencją głoszenia wiary, ale sztuczna inteligencja własnej intencji jako takiej nie ma. To bezwolna maszyna zdolna do formułowania myśli pod ludzkim przewodnictwem, ale nie ma intencji. I parafrazując materiały szkoleniowe IBM z 1979 roku, nie można pociągnąć jej do odpowiedzialności. Jeżeli zatem zbawienie w rozumieniu chrześcijańskim jest odpowiedzialnością każdego człowieka, to do tych słynnych słów należałoby dopisać kolejne zdanie. Maszyna nie może zostać zbawiona, więc nie może tworzyć z intencją zbawienia. Dziękuję za uwagę i dobranoc.